Witamy serdecznie wszystkich słuchaczy. Dzisiaj kontynuujemy rozmowę na temat poznania duchowej rzeczywistości. Podczas ostatniej audycji mówiliśmy, że dusza jest doskonała, że jest to część Stwórcy, że jest to coś, co nie potrzebuje już nic dodawać do siebie, rozwijać się. A mimo to człowiek, patrząc na siebie, obserwuje swój rozwój. Widzi, że coś się w nim zmienia, że wcześniej był taki, teraz jest inny. Co to jest takiego, co się zmienia w człowieku?
No widzisz, przede wszystkim, jeżeli my mówimy o człowieku, my powinniśmy powiedzieć, z czego on się składa. Bo mówić, co się zmienia, my widzimy fizycznymi oczami tylko wyłącznie ciało chodzące i według naukowych oparć, czyli dogmat, my widzimy rozum, mózg, gdzie mówimy, że tam przechodzą jakieś elementy łączące, dzielące, tam jest pamięć i wszystko jest tam. Czyli ile człowiek nagromadzi w sobie informacji, tyle informacji pozostaje. Niemniej jednak, żeby spojrzeć globalnie na człowieka, my powinniśmy uświadomić sobie, tak jak mówiliśmy poprzednio, że w człowieku rządzi dwa pierwiastki. Ten pierwszy pierwiastek, który jest widoczny, materialny, czyli to, co możemy dotknąć, to, co karmimy, to, o co dbamy, czyli nasze ciało fizyczne, które urodziło się drogą fizjologiczną i pojawiło się na świat drogą fizjologicznego dojrzewania i wzrostu. I druga rzecz to ten pierwiastek, który jest niewidoczny, ale który wszystko odczuwa, który wszystkim rządzi, który pragnie ku sobie albo od siebie i który my nazywamy duchową świadomością. Bądź duszą. Przy czym ta sama dusza, o której my mówimy teraz, ona też ma jakby podwójny podział. Ciało ma pojedynczą postać, prawda? Ale dusza ma podwójny podział. Pierwsza część duszy, ona jest bliska ciału. I praktycznie my ją nazywamy w takich naukach kabalistycznych duszą zwierzęcą albo duszą cielesną. Zwierzęcą nie z powodu zwierza, ale z powodu tego, że ona przynależy ciału. Jest to wszelkiego rodzaju energie, które wytwarza ciało drogą swojego wzrostu. My możemy poruszać rękoma, my mamy siłę na poruszanie nogami, u nas działa przewód pokarmowy, u nas bije się serce, u nas pracuje mózg i wszystko to zarządzane energią.
Czyli ciało napędzane jest tą energią, którą tak, mówimy, tak, dusza zwierzęca.
Tak. I ta energia de facto, ona jest pobierana z powietrza, z wody, z pokarmu, by utrzymać tą niższą formę i zintegrowana z tą niższą formą absolutnie. Przenika ją całkowicie i nawet wychodzi na zewnątrz. W takich ezoterycznych kręgach to, co wychodzi na zewnątrz pola, nazywane jest aura, bądź biopole, bądź pole magnetyczne człowieka. Na dzień dzisiejszy, praktycznie rzecz biorąc, nawet takie głębsze badania naukowe już sprawdziły, że tak, rzeczywiście wewnątrz człowieka jest prąd elektryczny, co ma, prawda, o bardzo małym natężeniu, ale siła tego prądu potrafi sięgać, wyobraź sobie, do 1000, a w stanie na przykład bardzo dużej aktywności mózgu albo jakiegoś histerii, czy jeszcze czegoś, nawet do 3000 volt. Tu się mierzy od czubka głowy do stóp. I to są pomiary, które rzeczywiście jest robione. Dotyczą znowuż taki oni tej duszy
zwierzęcy.
Ten poziom energii potrzebny nam, żeby my mogli normalnie funkcjonować. Dlaczego ja to mówię? Żebyśmy troszkę uświadomiliśmy sobie, że ta dusza zwierzęca, czyli ten poziom energii na miarę wzrostu człowieka zaczyna posiadać swój indywidualny poziom rozróżniania. Czyli swoją minimalną świadomość, swoją wykształconą postać, bo wszystko, co my się uczymy, czego się my uczymy, jak my się uczymy, wszystko to sięga i pozostawia swój ślad właśnie w duszy zwierzęcej. W naturze wokół nas jest wiele różnych postaci roślinnych, zwierzęcych, które również posiadają ten sam rodzaj duszy. Na przykład drzewa również posiadają taki rodzaj duszy. Rośliny mniejsze też, zwierzęta też wszystkie. Czyli to, co żyje w nich, to, co utrzymywane w nich jest życie. Ta dusza zwierzęca również w określonych kręgach naukowych, paranaukowych, bądź nawet takich zwykłych ludzkich, nazywana również jest ego człowieka. Ego, czyli centralna część jego, wewnętrzna część jego. Z tym, że tu nie trzeba mylić pojęcia ego, które dostosowują tylko wyłącznie do egocentryzmu, czyli takiej natury przejawienia człowieka. Ego kształtuje się właśnie na poziomie duszy zwierzęcej. I poziom tej duszy, czyli czas jej istnienia, on jest bądź równy czasu istnienia ciała, bądź odrobiny wydłużony. Wszystko zależy od tego, jaki rezonans energii, wartość energii była założona właśnie w tą duszę zwierzęcą. Czyli jeżeli egocentryzm tak zwany był bardzo wysoki i przywiązania do materialnego ciała były bardzo wysokie, w tym momencie, nawet kiedy ciało umiera, to ten poziom tej duszy zwierzęcej jeszcze jakiś czas istnieje, zanim się rozproszy. Bo jest powiązany bezpośrednio jakby z powłoką fizyczną. Ale podczas życia człowieka ona wykonuje główną, można powiedzieć, jedną z głównych roli jego funkcjonowania. My odbieramy sygnały przez tą duszę i transformujemy je dalej, o czym zaraz za chwilę powiem. My rejestrujemy rzeczywistość, my cieszymy się wewnątrz tej duszy, my smucimy się wewnątrz tej duszy, ale sama część zwierzęcej duszy nie jest ostatecznym odbiornikiem i nie jest ostatecznym rozkazującym. Otóż oprócz tej części duchowej, wewnątrz nas jeszcze jest coś takiego jak wyższa dusza, czyli święta. I ta część duszy, ona jest rzeczywiście tym, kim jest człowiek. Czyli my możemy określić, że ta część duszy to i jest człowiek. Reszta to jest jego powłoki. I ta dusza zwierzęca, i nasze ciało fizycznie, ale tamto głębokie, które jest nieuświadomione przez niższy poziom, ono i rzeczywiście jest tym człowiekiem, który wyraża wolę, rozkazuje, wymusza działania na duszy zwierzęcej, na ciało fizycznym, odbiera bodźce zadowolenia bądź niezadowolenia od duszy zwierzęcej i od ciała fizycznego. Czyli wszystko, co dzieje się z niższymi jakby aspektami, sygnałem informacji transformuje się do tej duszy świętej. W ten sposób następuje wzajemna integracja. Ale można by powiedzieć, ale w czym wtedy się różnią się oni? Dusza święta ma bardzo wysoki poziom subtelności. Ja tak w prostych aspektach powiem. I ona nie ma czegoś takiego jak cierpienie. W ogóle taki aspekt u niej jest nieobecny. Nawet kiedy dusza niższa potrafi cierpieć. Czasami, wiesz, takie jest powiedzenie, człowiek gdzieś ma taki zły humor albo jakieś rozterki w życiu i mówi, że dusza jemu boli, cierpi mocno duszą i tak dalej. Więc te cierpienia oparte jest o brak łączności pomiędzy duszą zwierzęcą a duszą świętą, kiedy nie ma przepływu energii, informacji. I wyrażony jest w duszy zwierzęcej, ale nie w świętej.
Czyli objawia się jako jakiś brak.
Tak, tak. Brak przypływu siły, brak odczucia życia. Każda choroba, każda dolegliwość, każdy aspekt zaburzenia cielesnej odczuwa się cierpienie w ciele fizycznym, odczuwa się dyskomfort i rozczarowanie takie w ciele duchowym, czyli tej duszy zwierzęcej, Ale w tym samym czasie, kiedy takie zjawiska objawiają się, dusza święta jest daleka od człowieka, oddalona z powodu ogromnej różnicy właściwości, bo ona jest świętością, a świętość nigdy nie może być zbluźniona. I z powodu tej różnicy właściwości następuje właśnie taki poziom rozerwania dwóch poziomów. Stąd z tego powodu niższe ciało cierpi bólem fizycznym, a dusza zwierzęca cierpi bólem duchowym, wewnętrznym, czyli takim nienamacalnym. I to wszystko odbywa się z powodu rozerwania. Można więcej powiedzieć, że właśnie kiedy następuje taki poziom rozerwania, u nas zaczynają się wszelkie choroby. Kiedy dusza święta zbliża się do duszy zwierzęcej w podobieństwie właściwości, wszystkie choroby znikają, bo dusza zwierzęca otrzymuje ogromny poziom subtelnej, czystej energii. Zresztą to jest bardzo blisko znaczny poziom tego, co odbywa się wewnątrz snach. No, też możemy kiedyś ten temat snów zahaczyć, bo to jest bardzo ciekawy temat. I w momencie, kiedy zbliża się do duszy zwierzęcej, ciało zdrowieje.
On dostaje pełną siłę, energię, życie.
Wszystko. Jeżeli my zapytamy na przykład, co też temat niemniej, nie mało ważny dla wielu naszych słuchaczy, choroby, nie? Które istnieją w świecie. Oni właśnie z tego powodu istnieją, z powodu takiego rozerwania. Jak tylko następuje łączność, każda dolegliwość, każda choroba zostaje usunięta. To ja mogę powiedzieć ze swojej własnej praktyki, gdyż mam duże praktyki w tym momencie i w momencie, kiedy człowiek rzeczywiście połączyć w człowieka te dwie części, no, rzecz jasna z jego życzenia indywidualnego, kiedy on rzeczywiście chce takiego połączenia, to pewne dolegliwości wewnętrzne po prostu znikają. I to nie ma znaczenia jakie. Zdarzają się sytuacje, kiedy nawet ciężko nowotworowe sprawy mogą cofnąć się w 1-2 dni. No, mniej więcej w takich terminach. Ponieważ my spostrzegamy nas jako obiekt tylko fizyczny. I kiedy podchodzimy do tego w ten sposób, więc my musimy uznawać wszystkie prawa fizyczne do na przykład uleczenia ciała. Prawda? I wtedy rzeczywiście, że jeżeli coś się stało, to to musi goić się tam tydzień, dwa, miesiąc, rok, ale goi się ono tylko ze względu na ilość energii w tej duszy zwierzęcej. Ale jeżeli dołącza do tego dusza święta, ona po prostu potrafi to wszystko wypełnić sobą, wypełnić energiami i przywrócić matrycę DNA, matrycę naszego ciała, taką, jaka ona powinna być pierwotnie. No to jest taki aspekt tego rozróżnienia, jeżeli chodzi o sam zestaw samego człowieka.
Tutaj jeszcze może jest niejasna do końca kwestia, kiedy mówimy ja w ogóle człowieka, czyli kiedy mówimy, no ja jestem, tak jak powiedziałeś na początku, człowiek się identyfikuje chyba najbardziej z tą duszą zwierzęcą, kiedy mówi ja, ale jednocześnie powiedziałeś, że istota jakiego takiego człowieka jest nie w duszy zwierzęcej, tylko w duszy świętej.
Tak.
Jak to połączyć ze sobą w takim razie, skoro jako ja jako ja odbieram jako duszę zwierzęcą, łącznie ze wszystkimi pragnieniami?
Ty jako forma całościowa odbierasz wszystko. Czyli ty jako dusza święta odbierasz i istnienie samego siebie i istnienie duszy zwierzęcej i istnienie tego ciała materialnego. I wszystko łącznie ty odczuwasz jako jedną całość. To trzeba zrozumieć dobrze, że problem w odczuciu ciała przez duszę świętą nazywa się dolegliwość, czyli choroba. Kiedy ty zaprzestajesz odczuwać na przykład wątrobę, żołądek, czy bądź inną część ciała, to w tym momencie ta część ciała zaczyna obumierać, czyli chorować. Rozumiesz?
Rozumiem.
Ale jak tylko ta dusza święta zaczyna wysyłać impulsy i łączy się, ty zaczynasz ponownie odczuwać ten organ. Dlatego, że odpieczętowanie wszystkich naszych organów, oni jest na poziomie kolejnej duszy zwierzęcej, czyli na poziomie energii. I stamtąd odpieczętowanie idzie ku Duszy Świętej, tylko już nie takim poziomem wyobrażenia, jak my to sobie wyobrażamy. Tam już zupełnie inne zmysły wchodzą.
To jasne. Gdzieś jestem w stanie rozróżnić te pierwsze dwie warstwy, czyli ciało fizyczne, dusza zwierzęca, one, no, można powiedzieć, całe życie człowieka jest wyrażone gdzieś na tych świadomie warstwach. Natomiast mówiłeś coś takiego, że ta Dusza Święta oddala się od tej duszy zwierzęcej. To by wynikało z tego, że część mojego ja oddala się od części mojego drugiego ja. Czyli nie, jak to wygląda? Nie.
W rzeczywistości można, chociaż będzie trudno to pojęte na dzień dobry, na takie pierwsze usłyszenia, w rzeczywistości to ty oddalasz się od stworzonego ego, które robi błędy i które postępuje destrukcyjnie, i z tego powodu twoje ego ma ból, ma cierpienie i wysyła sygnały do Duszy Świętej, że jest problem. Ono nie radzi sobie z czymś. I taki sygnał de facto globalnie ty odbierasz jako ja. Niemniej jednak znajdziesz w tym sygnale rozerwania. Czyli ta mała ilość świadomości, o której ja mówiłem, która znajduje się w duszy zwierzęcej, ona jeszcze może kontrolować ciało. Rozumiesz? Ona ma jeszcze śladowe ilości wyższej świadomości. I brak takiej kontroli nazywa się rozerwaniem. Niemniej jednak ty jako ty nigdy nie od czego się nie oddalasz. Rozumiesz? Ty nie możesz oddalić się sam od siebie.
No właśnie.
Ale twoje ego, czyli ta dusza zwierzęca w swoich poglądach, czynach, przekonaniach może oddzielić się od ciebie. Rozumiesz? Mhm. Jeżeli ego oddala się od Duszy Świętej bardzo daleko, między nimi następuje rozerwanie i śmierć człowieka. Śmierć człowieka następuje z tego powodu, że urywa się więź pomiędzy systemami zasilania ciała. Na przykład, kiedy my kładziemy się spać, część naszej duszy zwierzęcej uwalnia się, ciało jest nieruchome, ono zasypia, czyli jest prawie martwe. To jest takie pół umierania. A te dwie części, czyli dusza, to twoja nisza, ona zbliża się do Duszy Świętej poziomami. I kiedy ty budzisz się, ty mówisz, ja jestem wyspany, wypoczęty, ale za tymi słowami kryje się coś innego. Można powiedzieć, ja w tym momencie nabrałem siły, nabrałem energii, dlatego że poziomy niższych energii zbliżyły się do poziomu wyższych energii. Wielu słuchaczom to może być bardzo dziwne i takie nietypowe to, co słyszą, niemniej jednak chcąc, nie chcąc, należy siebie poznać i bardziej głęboko poznać. Można wszystko odrzucić, prawda? To nie rozwiązuje problemu. Ale kiedy człowiek głębiej zastanowi się, nawet sama świadomość tego może spowodować to, że on zacznie inaczej postępować i inaczej spostrzegać siebie jako jednostkę. Też w kręgach ezoterycznych na przykład, takich różnych, tą świętą duszę też nazywają nadświadomość, czyli coś, co znajduje się nad naszą świadomością, małą świadomością.
Chociaż właściwie jest pierwotną świadomością.
Chociaż jest to pierwotną świadomością. Ja bym nazwał to jeszcze nie tyle nadświadomość, tylko hyperświadomość, czyli świadomość, która potrafi wszystko. A świadomość naszej niższej duszy, ona potrafi ograniczoną ilość rzeczy, czyli tyle, ile przyjmie od wyższej duszy, tyle może to realizować na niższym poziomie. Tyle może nauczyć mózg, bo mózg sam w sobie, on jest bezradny, to jest kawałek mięsa. Niemniej jednak tak doskonale zrobiony, że potrafi pewne rzeczy transformować i przejawiać na niższym poziomie. Czyli można powiedzieć, że nasz mózg w jakiejś mierze jest to odpieczętowanie świętej duszy na materialnym poziomie. Mhm. Dlatego wiele ludzi szuka duszy w mózgu. Jej tam nie ma. Ale więź z nią mózg ma.
W takim razie wróćmy teraz do naszego pierwotnego pytania. Jak już poznaliśmy te trzy warstwy, czyli ciało, duszę zwierzęcą i duszę świętą, Wróćmy do pytania, co rozwija się lub zmienia się w człowieku podczas tego procesu zmiany, skoro ta dusza jest idealna.
Spróbujmy teraz znowuż taki, utrzymując pojęcie tych warstw, spróbujmy sobie uświadomić, jeżeli dusza święta jest doskonałością, czystą doskonałością, ona się nie rozwija.
To oczywiste.
Nie ma co rozwijać tam, można inaczej powiedzieć, ona jest jak praojcem naszym. Praojcem naszego ego, naszego ciała. I w tym momencie to ona rozwija wszystko. No, czasami ludzie mówią, nie? Rozwój duchowy, żeby mi dusza rozwinęła się.
To na poprzednich zajęciach właśnie mówiliśmy, że to dusza steruje właściwie całym tym rozwojem.
Tak, tak. Ale to właśnie ta święta dusza, ona daje wpływ i pobudza do rozwoju najpierw duszą zwierzęcą, wtedy rośnie rosną twoje mentalne umiejętności, wtedy rosną twoje intelektualne zdolności, zdolności parapsychiczne różne, kiedy dusza zwierzęca zaczyna po prostu zbliżać się do świętej. I również te dwa aspekty inteligencji wpływają na nasz rozum, mózg, na nasze ciało fizyczne, rozwijając jego. A to jest ciekawe pytanie. Ponieważ kiedy my mówimy jeszcze o naszych intelektualnych zdolnościach, to każdy zrozumie. Chodzi do studia, uczy się, rozwija się i tak dalej. Ale kiedy my mówimy o zdolnościach fizjologicznych, to wiele osób może zadać pytanie, no dobrze, a co tu można rozwijać? Przecież w wieku tam 18-20 lat wszystko się rozwinęło. I to jest wielki błąd. Dlatego, że nasze ciało, z tego co myśliśmy, ono rozwija się na tyle wysoko, na ile jest rozwinięta ta dusza zwierzęca, czyli nasze ego. Jeżeli do pewnego momentu ego rozwija się prawidłowo, idzie wzrost ciała fizycznej, jego jakby modulacji, odczucia piękna, odczucia różnych innych jest przekazywane wewnątrz, przez to ciało. Rozumiesz? Przez oczy, przez uszy, przez zmysły, przez wszystkie inne organy. I taki aspekt połączenia wpływającej bezpośrednio na ciało potrafi dokonać, no, to co naukowcy mówią, ewolucyjnej zmiany. Nasze ciało potrafi rozwijać się dokładnie tak, jak rozwijają się wewnętrzne nasze predyspozycje.
Pod wpływem tej duszy zwierzęcej.
Tak, dokładnie.
I świętej. Tyle.
Czyli może globalnie zmienić się wewnętrzna twoja struktura, może zmienić się twoja krew, może zmienić się twój mózg fizjologicznie, może inaczej zacząć pracować, mogą zmienić się twoje oczy, mogą zmienić się twoje zmysły. Fizjologicznie mam na uwadze. Wszystkie te rzeczy mogą ulegać zmianie pod wpływem duszy zwierzęcej i pod wpływem duszy świętej. Tylko tu trzeba wziąć pod uwagę, że żeby taki proces zaszedł, człowiek powinien być daleko od ograniczeń. Na przykład to, co my teraz widzimy w społeczeństwie, różnego rodzaju ograniczenia umysłowe człowieka, że tam człowiek mówi, ja lubię to, to robię to, ja lubię tamto, to robię, ja lubię piwo, ja lubię wódkę, ja lubię tam zabawę. To wszystko jest poziom bardzo wysokiego prymitywizmu istnienia, niezrozumienia zasad istnienia, niezrozumienia przyczyn, a po prostu wyczerpywania wewnętrznych potencjałów celem chwilowego zadowolenia ciała. Ciała, nawet nie duszy. Jeżeli człowiek troszkę więcej się rozwija, on już przychodzi od zadowolenia ciała, jak mówiliśmy, pamiętasz?
Tak.
Do zadowolenia duszy.
Zwierzęcy.
I na tym koniec. W momencie, kiedy człowiek zaczyna dążyć do zadowolenia, wydawałoby się, co w tym złego jest. Proces, kierunek prawidłowy, metoda i środki zadowolenia jest nieodpowiednie.
No bo z tego, co mówisz, to kształtuje mi się taki obraz, że to zadowolenie właśnie powinno wynikać z duszy świętej, coraz bardziej powiększać duszę zwierzęcą, jednocześnie napełniając ją jeszcze większym zadowoleniem i z tego ciało również powinno rozwijać swoje potencjały coraz bardziej i bardziej pod tym wpływem.
Zapomniałeś o duszy świętej, która odbiera te wszystkie impulsy. I na miarę wielkości niższego zadowolenia Dusza Święta daje coraz większy potencjał i coraz większy poziom energii w dół.
Czyli no taki obraz mi się kształtuje, czyli dusza zwierzęca zadowala się tym, że powiększa to swoje ubranie, obuczenie, które nazywa się dusza zwierzęca i ciało,
tak.
Jednocześnie właśnie dzięki nim odczuwając ten poziom błogości.
Mhm, dokładnie. Ale ja tu powiedziałem jedną rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, że nie takie metody. W momencie, kiedy system zadowolenia idzie, nie powiększając energię życia, a odwrotnie, wyczerpując energię życia, taki system prowadzi do oddalenia duszy świętej, do destrukcji i bardzo do szybkiego zgonu samego człowieka. Zgonu, ja mówię w pewnym znaczeniu tego słowa, bo my patrzymy na życie całościowe, na przykład tam 120 lat, prawda? Niektórzy mówią, no nie 120, 80 tam, czy 90. Niektórzy mówią 50, 60 i tak dalej. Ale wszystko to zależy od ilości tej energii, którą my posiadamy. Tu nie ma żadnych losów, żadnych jakichś innych. Ja wiem, że teraz możliwe wiele ludzi będą tam sprzeczni. No jak? Tu wszyscy mówią o losach, a tu ktoś mówi, że nie ma losu. Jest w jakiejś mierze. Niemniej jednak stuprocentowo zależnej od naszego postępowania. Co można określić jako systemy zadowolenia niesprzyjające, a odwrotnie destrukcyjne? Załóżmy, jeżeli działania nasze powodują obniżenie poziomu energii. Ot, przykładowo, zebrały się koledzy, poszli na piwko, wypili piwka, jest im dobrze, energii podjęło się. Zauważ, skąd oni czerpią energię? Z duszy zwierzęcej? Nie. Z zewnątrz. I próbują ją wprowadzić wewnątrz. Ona się wprowadza. Człowiek czuje przypływ energii, czuje siebie lepiej. Dusza zwierzęca korzysta z tego z przymusu. Chociaż jej to się podoba. Bo jaka jej różnica, czy otrzymywać z góry, czy z dołu? Ale w momencie, kiedy ten poziom energii wyczerpał się, dusza zwierzęca uczestniczyła w tym i wyczerpała się też część jej energii. Więc globalnie ogólny poziom energii obniża się.
Czyli przyjęcie energii z zewnątrz powoduje jeszcze obniżenie energii duszy zwierzęcej
ponad... po fakcie wyczerpania.
Po fakcie.
I kontaktu z duszą świętą już nie ma.
No, się oddaliła, jak ma mniej energii.
Tak, bo tamta święta pozostała na swoim miejscu, a zwierzęta również z ciałem opuściła się niżej, czyli zmniejszyła swój poziom wibracji, spowolniła wibrację i powstała bardzo duża różnica właściwości, wielki rezonans między nimi. Taki rezonans powoduje to, że po takim zadowoleniu ty czujesz siebie źle. To jest efekt podobny jak po dobrym kacu. Kiedy wstajesz z rana i po prostu nie wiesz, co z sobą się dzieje. Kiedy człowiek jest młody, to prześpi się jeden dzień, noc, jego dusze się wyrównają, energie wyrównają się, wszystko jest ok. Ale kiedy człowiek już jest na przykład po wyczerpaniu energii, no załóżmy ma tam 50, 60 lat, to przy takim kacu on będzie dochodzić do siebie przez dobry miesiąc. Rozumiesz? Dlatego, że energii nikt mu nie uzupełni. Wszelkiego rodzaju przybierania środków zewnętrznych, czyli tam, gdzie my korzystamy z zewnętrznych sił jako takich, drogą wprowadzenia i pobudzenia sił witalnych w organizmie, my postępujemy nieprawidłowo. Tam, gdzie jest duża strata energii przy naszych działaniach, my postępujemy nieprawidłowo. Pomijając fakt niezbędności naszego istnienia, prawda? Gdzie wyczerpanie energii jest niezbędnym elementem progresu jako takiego. Ale nadmiar wyczerpania energii już jest regresem, nie progresem. I teraz powracamy do pytania, co w nas się rozwija? Jeżeli poziom przybrania zadowolenia i błogości jest prawidłowy, czyli od wewnętrznej, emanującej na zewnątrz. A tu ja takie pytanie, a wiesz, kiedy jest od wewnętrzny poziom?
Kiedy się zdarza to?
Tak.
No z tego, co mówisz, to wtedy, kiedy siły wynikają niejako ze mnie i pojawiają się znikąd, można powiedzieć. Nie.
Zobacz, jak ktoś cię zaprosił gdzieś na święto, tak jeden z wielu przykładów, ktoś cię zaprosił na jakieś własne święto, tam na przykład na ślub, na urodziny, duża uroczystość, i ty przygotowałeś bardzo wielki prezent. Nie? Może ktoś swojej rodziny, no, ale prezent nie tak, że tam cukierki jakieś kupiłeś, no, tylko taki porządny prezent przygotowałeś, bardzo drogi i wartościowy, jak dla ciebie i dla kogoś. I ty z tym prezentem przychodzisz. Co ty w tym momencie czujesz?
No, bardzo dużo siły, zadowolenia, radości.
Co czuje druga osoba?
Jeszcze tak więcej. Samo.
Czyli nagle okazuje się, że coś z ciebie płynie na zewnątrz. Nie to, że do wewnątrz ty bierzesz zadowolenie, a z ciebie płynie na zewnątrz. I ty potrafisz na tym cieszyć się i czuć radość ogromną.
Co więcej, czasem płynie o wiele więcej niż mam, niż sobie uświadamiam, że mam.
Właśnie, właśnie. Dlatego, że w takiej sytuacji my mamy harmonię trzech początków. Ciało, dusza zwierzęca i dusza święta. Gdzie wszystkie trzy działają w jednym kierunku, bo wszystkie mają ten sam zamiar działania. W przeciwieństwie do tego, kiedy bierzemy zadowolenie z zewnątrz, to dusza święta ma działania ekspansji energii, a dusza zwierzęca nagle przyjmuje poziom, punkt widzenia ciała i ma pobór energii z zewnątrz. Więc następuje konflikt energetyczny. To każdy fizyk, każda osoba, która zna matematykę, zrozumie, że to jest konflikt. Wewnątrz nas konflikt, który należy rozwiązać. Czyli wracamy znowu taki do pytania. W momencie, kiedy my działamy prawidłowo, święta dusza pobudza duszę zwierzęcą bez niczego. Dusza zwierzęca pobudza naszą niższą formę, czyli nasze ciało, i w tym momencie zaczyna się dopiero prawdziwy rozwój. Nasze ciało zaczyna ewoluować. Ono potrafi mózgiem nauczyć się bardzo wiele w materialnym świecie. Ono potrafi bardzo wiele zrobić. Ono doprowadzi do naszego materialnego poziomu wiele rzeczy, wiele wynalazków nieznanych do tej pory, z których mogą korzystać ludzie. Dlaczego? Bo wszystko jest drogą ekspansji. Czyli w tym momencie mózg, dusza i dusza święta zaczynają pracować dla ludzi, a nie dla siebie.
To jest bardzo duża jakby zmiana tego, co w społeczeństwie funkcjonuje jako rozwój, dlatego że no, powszechnie rozwój się uważa, że ja idę się czegoś uczę z zewnątrz, że ja coś przybieram z zewnątrz, że ja coś ciągle dostaję z zewnątrz i dzięki temu rosnę, a z tego, co mówisz, to jest zupełnie odwrotnie. Czyli ja oczywiście wiedzę muszę przyjąć, ale tylko po to, żeby ją wykorzystać, żeby powiększyć ekspansję, a nie powiększyć ilość
przyjmowania. Ja zaprzeczę punkt widzenia społeczeństwa całego jednym słowem. Zwróćmy uwagę na wszystkich wielkich malarzy, muzyków, wszystkich utalentowanych naukowców. Czy oni coś brali z zewnątrz do siebie?
Myślę, że obdarzali społeczeństwo o wiele więcej.
Dlatego były wielcymi, rozumiesz? Dlatego, że oni mieli początek duchowej, wyższej, połączonej z początkiem niższym i z ciałem, które wykonywało tą misję całą. Dlatego były wielcy. Człowiek zwykle powie, no tak, bo on był taki. Nieprawda. Każdy indywiduum, każdy potrafi to uczynić.
Czyli w każdym z nas jest jakiś wielki człowiek, który jest w stanie dać jakiś rodzaj ekspansji
tak.
z siebie.
I to ten wielki człowiek jest prawdziwym tobą, czyli jest poziomem tej świętej duszy, o której my teraz mówimy.
Myślę, że to jest bardzo budujące dla wszystkich słuchaczy i tak jakby daje bardzo dużą perspektywę w ogóle, co jest możliwe do osiągnięcia.
Ten temat jest naprawdę szeroki do rozgadnięcia, do jakby obejrzenia. On leży jakby w początkach nauk kabalistycznych. Żeby człowiek mógł zrozumieć, czego on się uczy, do czego on dąży. Od jak mamy sporo na przykład interesujących osób, które pytają jak, co, do czego. Dosyć dużo jest fałszywego przedstawienia o tych naukach. Czasami owinięte w tajemnicy jakieś niezrozumiałe, jakieś inne rzeczy. Ale de facto, zobacz, to wszystko jest bardzo proste.
To są nas samych.
My tym żyjemy na co dzień. My po prostu, nam nie trzeba dużo się uczyć, nam trzeba rozebrać się, kim my tak naprawdę jesteśmy. Co potrafimy sobie. Że ograniczeń w nas nie ma. I to nie jest informacja, która powinna być na 5 minut. To powinno być, nie wiem, wyrzeźbione na czole człowieka, żeby on za każdym razem, kiedy patrzy w lustro, mógł przeczytać, we mnie nie ma żadnych ograniczeń. I drobnym maczkiem takim. Pod warunkiem, że jestem ekspansją światła, ekspansją siły, a nie pożeraczem. Od tu my dochodzimy do pojęcia rozróżnienia, co w nas się rozwija. Bo ten temat również jest kategorią tego, co nami rządzi, na przykład świętość czy nieczysta siła. Ale myślę, że te tematy my omówimy już na kolejnych naszych spotkaniach.
Tak, myślę, że jeszcze będziemy mieli okazję na pewno o ten temat pomówić. Jeżeli jakieś pytania od słuchaczy się pojawią kolejne, to będziemy również te tematy rozwijać. Bardzo dziękuję wszystkim.
Dziękuję, do widzenia.